Chciałbym rozpocząć od pewnego obrazu. Obrazu, który być może znamy z autopsji czasami, albo czasami możemy gdzieś go zauważyć, najczęściej w sklepie. Kiedy rodzic idzie z dziećmi na zakupy, znaczy kiedy rodzic idzie na zakupy, a jego dzieci są razem z nim, to tak najczęściej wygląda, to często tam pojawiają się życzenia. I kiedy to życzenie dotyczy lizaka, batona, loda w taki ciepły dzień, no to jeszcze jest, no okej, no dobra, nie ma sprawy. No ale kiedy chodzi o zestaw klocków Lego, jakiś samochodzik sterowany, czy nie wiem, lalkę, ja nie mam córek, więc to raczej takie samochody i Lego w tą pol... No to już wtedy nie jest tak okej. Już wtedy nie jest oczywista zgoda. Najczęściej, kiedy moje dzieci pytały o takie rzeczy, zawsze, kiedy chodziliśmy do dużego marketu, to one leciały na dział z zabawkami. Ja mogłem robić zakupy, one tam siedziały i oglądały. Później, tato, a kup mi to. No nie kupię ci. I kiedy dziecko spotyka się z taką odmową, kiedy słyszy, że nie, no to pierwsze, co w nim się pojawia, to jest jakiś smutek. Oto jego zabawka wymarzona. Co prawda nie wiedział o niej, że ona istnieje, dopiero teraz ją zobaczył, ale już ją pragnie całym sercem. Pyta swojego ojca czy swoją mamę, osoby, które kocha, które są mu najbliższe, o to, żeby mu dała to, czego jego serce pragnie, a rodzic mówi nie. Smutek, żal, czasami złość. Czasami można zobaczyć, jak się dzieci złoszczą, że nie dostają czegoś w sklepie, co bardzo pragną. To są naturalne reakcje. Im mniejsze dziecko, tym mniej jest zrozumienia dla perspektywy rodzica. Że być może nie ma na to pieniędzy. Że być może jest cały karton zabawek i tak ci kolejny zestaw Lego nie jest potrzebny. Ty mi się nie bawisz, po co ci następne? Albo zrozumienie na przykład, że gra wideo w twoim wieku to nie jest najlepsza rzecz, jaką powinieneś mieć. Dzieci nie zawsze to rozumieją. Myślę, że my jako chrześcijanie też nie zawsze rozumiemy Pana Boga. Kiedy przychodzimy do Niego z naszymi modlitwami, kiedy przychodzimy do Niego z naszymi prośbami, kiedy przychodzimy do Niego z tym, co nosimy w swoim sercu. Dla nas to są często rzeczy bardzo ważne. Być może praca, być może choroba, być może ktoś bliski, jakieś troski, jakieś zmartwienia. Modlimy się, wołamy, prosimy i możemy spotkać się z ciszą. I wtedy mamy takie poczucie, że Pan Bóg mówi nam nie. Ale takie dziwne nie, nie to, że usłyszeliśmy nie, tylko jest taka cisza. Tak jakby go to w ogóle nie zainteresowało, to co mówi. To co przynosimy, to co prosimy. I choć prosimy z wiarą, tak jak uczył nas Jezus, choć modlimy się, to modlitwy właśnie wydają się, że odbijają się i zostają w tym miejscu, w którym je wołaliśmy, że tylko my je słyszeliśmy. Często pytamy się wtedy, dlaczego? Dlaczego, Panie Boże, milczysz? Psalmiści często tak piszą w psalmach. Dlaczego nie słyszysz? Dlaczego nie odpowiadasz? Być może Bóg wcale nie mówi nie. Tylko mówi nie teraz. Być może nie zgadza się nie dlatego, że nie chce nam czegoś dać, tylko dlatego, że my jeszcze nie jesteśmy w stanie czegoś przyjąć. I dlatego dzisiaj, chcąc zobaczyć, co się dzieje, kiedy zapada cisza, co się dzieje, kiedy myślę, że Bóg mówi mi nie, zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Czy rzeczywiście nasz Bóg nas traktuje w ten sposób, takim dzisiaj się to nazywa agresja, tak? W pewien sposób psychiczna, znęcanie się. Milczy. Milczenie. Jeżeli ktoś to stosuje w małżeństwie jako rozwiązanie kłótni, to niedobrze. Pan Bóg nie milczy. Dzisiaj, kontynuując temat modlitwy, chciałbym, żebyście otworzyli wasze Biblię, mam nadzieję, że macie wasze Biblię, na Ewangelii Łukasza, na 11 rozdziale. Przeczytamy sobie wersety od 1 do 13, a dzisiejsze zwiastowanie zatytułowane jest Gdy Bóg mówi nie teraz. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, wersety od 1 do 13. A gdy on w pewnym miejscu modlił się, mowa tu o Jezusie, i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a ja nie mam co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ponieważ Samuel powiedział, że długo gadam, to se stoper włączę. Żeby powstrzymać wielomóstwo. Jezus się modli. Od tego zaczyna ewangelista Łukasz, że Jezus się modli na jakimś miejscu. Uczniowie Jego obserwują to, widzą ten czas, kiedy On się modli. Kiedy On skończył się modlić, któryś, Łukasz nie opisuje, który dokładnie, mówi: Panie, naucz nas. Tak jak Jan nauczył swoich uczniów. I wiemy ze źródeł historycznych, że w tamtym czasach byli różni rabini w Izraelu i ci rabini mieli swoje modlitwy. Mieli swoje modlitwy, które sami układali. Oni uczyli tych swoich modlitw swoich uczniów. Ci przekazywali je ewentualnie dalej. Każdy miał swoją. Więc słysząc nawet czyjąś modlitwę, można było rozpoznać, że to jest uczeń danego rabina, który słucha tego rabina i jest jego uczniem, podąża za nim. Jan Chrzciciel uczył też swoich uczniów modlitw. I oni, wiedząc o tym, a bardziej nawet Łukasz na co wskazuje, patrząc, jak Jezus się modlił, zapragnęli też, aby On nauczył ich modlić się. Co jest ciekawe, bo wiecie, to byli Żydzi. Oni modlili się każdego dnia. Modlili się przy wszystkich posiłkach. Modlili się rano, popołudnie i wieczorem. Cytowali Słowo Boże przy różnych okazjach. To nie jest tak, że brakowało w ich życiu modlitwy. Jej było pełno. Ale jednak mieli to przeświadczenie, że czegoś im brakuje, patrząc na to, jak Chrystus się modli, patrząc na swojego mistrza. Więc proszę, naucz nas modlić się. Słyszeliśmy modlitwę dzisiaj dziecka na nabożeństwie. Nauczyło się na pewno od rodziców. Wydaje się to być takie normalne i naturalne, że uczymy swoje dzieci ewentualnie modlić się. Nie wydaje się to już naturalne i normalne, żebym ja, jako dorosły człowiek, miał uczyć modlić się. Przecież modlitwa jest ze mną od dłuższego czasu, dla niektórych może od początku. Ale jednak modlitwa, powiedziałbym, że jest pewną sztuką, że powinniśmy się uczyć. Powinniśmy rozwijać tą dziedzinę wiary. Uczyć się modlić. I Jezus, ucząc ich modlić się, podaje, czy odpowiada im w ten sposób. Mamy tam 13 wersetów w Ewangelii Łukasza. Zaczyna od pewnej formuły, którą znamy jako Ojcze Nasz. Znamy ją bardzo dobrze. Jeżeli ktoś był wcześniej wychowany w Kościele katolickim, to uczył się jej na pamięć i sądzę, że w nocy obudzony by recytował bez problemu. Znamy ją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wiemy, że to jest adresat, że to jest osoba, do której się zwracamy. W pierwszym wieku przed naszą erą, w pierwszym wieku naszej ery, w drugim wieku przed naszą erą, w trzecim wieku przed naszą erą, tak mógłbym się cofać, żaden z Żydów w modlitwie nie zaczynał od słowa Ojcze nasz. To było nie do pomyślenia w ich kulturze, w ich pobożności. Oni mówili Adonai, oni mówili Elohim, oni nie mówili Jahwe oczywiście, tak? Oni mówili Bóg Wszechmogący, wiekuisty, święty i tak dalej, ale nigdy nie mówili Ojcze. Jezus, ucząc swoich uczniów, mówi Ojcze. Pokazuje to, jaką relację, do jakiej relacji zaprasza nas Bóg. Czym jest tak naprawdę modlitwa? Że to jest rozmowa z Ojcem. I co jest ciekawe, Jezus tutaj uczy pewnej publicznej modlitwy, bo nie mówi Ojcze mój, że kiedy ty się modlisz, to się zamknij i jesteś tylko ty i Pan Bóg i mówisz Ojcze mój, który się jest w niebie. Mówi tu Ojcze nasz. Jest to rodzaj publicznej modlitwy. Publiczne modlitwy w żydowskiej kulturze właśnie tym bardziej powinny być nacechowane takim językiem, byśmy powiedzieli, liturgicznym. Takim wzniosłym, pięknym, że jak ktoś się pomodli, to jakby normalnie Pismo Święte z niego płynęło. A Jezus tutaj mówi nie. To tak nie ma wyglądać. To nie musisz uzbroić swojej modlitwy w wymyślne słowa, w kwiecistą mowę. Rozmawiasz z Bogiem Wszechmogącym, Stwórcą Świata, Panem wszelkiego życia, ale jednocześnie ta osoba jest twoim Ojcem. I ta relacja, ojciec-dziecko, jest tym, co determinuje wszystko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Któryś jest w niebie. Co to znaczy? To nie znaczy, że kiedy spojrzymy na niebo, to Pan Bóg tam jest. Mowa tutaj o niebie jako o miejscu duchowym Bożego przebywania, gdzie Bóg jest ponad wszystkim oddzielony od wszystkiego, oddzielony od swojego stworzenia. I to jest pierwsze, co powinniśmy pamiętać. Kiedy zaczynam się modlić, mówię do mojego Ojca, do tego, który mnie zrodził, tego, który mnie prowadzi, tego, który mnie wychowuje, ten, który troszczy się, ten, który zapewnia, ten, do którego się zwracam, jest ponad wszystkim na tej ziemi. I wszystko, co jest na tej ziemi, On to wszystko widzi z niebios, z góry. On to wszystko stworzył. Nic z tego, co stworzył, nie jest Mu potrzebne, ale wszystko z tego, co stworzył, podlega pod Jego wolę, podlega pod Jego działanie, moc i panowanie. Zwracasz się do szefa wszystkich szefów. Nie ma wyższego autorytetu. Nie ma wyższej instancji. Nie ma nikogo ważniejszego, większego, do którego mógłbyś się zwrócić w swoich modlitwach. Święć się imię Twoje. Znamy to. I to nie oznacza, żeby mój sąsiad przestał mówić o Jezu co chwilę. I to nie oznacza, żeby ludzie w świecie przestali naśmiewać się z chrześcijaństwa czy z Chrystusa. To oznacza, że ja wyrażam przed Bogiem Wszechmogącym pragnienie, aby Jego imię było uświęcone w moim życiu. Aby moje życie wielbiło Go. Aby moje życie wskazywało na Niego. Aby On czerpał sobie chwałę i uwielbienie z tego, jakim jestem ojcem, synem, mężem, pracownikiem, dzieckiem. Aby Bóg, patrząc na to, jak ja funkcjonuję, odbierał sobie chwałę i można powiedzieć, tak jak rodzic bywa dumny z dziecka, był w pewien sposób dumny z nas. Ponieważ moje postawy, moje pragnienia, moje słowa, moje plany, moje życie wskazuje nieustannie na mojego Boga, źródło mojego życia, na mojego Zbawiciela. To oznacza święcie imię Twoje. Ono nie ma się święcić gdzieś tam. Ono ma się święcić we mnie. We mnie ono ma być święte. Moje życie ma wskazywać na Jego świętość. Później mówimy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Często teolodzy, myśląc o przyjdź królestwo Twoje, mówią o tym przyjściu, którego wszyscy oczekujemy jako Kościół, że Pan Jezus przyjdzie i Jego królestwo przyjdzie razem z Nim. Przyjdzie ono w pełni. Teraz mamy tylko zaczątek tego Królestwa. Ale modląc się o przyjście Jego Królestwa, oczywiście możemy wybiegać w przyszłość, oczekując ponownego przyjścia Chrystusa, ale kiedy spojrzymy na to, że chodzi o to, żeby była Jego wola, jako w niebie, tak i na ziemi, to zawężamy to myślenie z powrotem do mnie i do mojego życia. Niech Twoje Królestwo będzie w moim domu, w moim życiu. Niech Twoja wola dzieje się w moim domu, w moim życiu. Tak jak w niebie, tak i na ziemi. Nie na odwrót. Tak jak Ty chcesz, tak żeby się działo u mnie. Nie moja wola, tak jak Jezus mówił w ogrodzie Getsemane. Panie, oddal ten kielich ode mnie, jeżeli to możliwe. Ale nie moja wola, ale Twoja. Niech się dzieje. To oznacza przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Że ja jestem gotów, przychodząc do Boga w modlitwie, rezygnować z własnej woli. Rezygnować z siebie i przyjmować to, co On chce dla mnie. I dopiero po tym wstępie zaczyna się coś, co byśmy nazwali praktycznym życiem. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Nie jest tu mowa o duchowym chlebie. O zwykłym chlebie. W tamtym czasie to był problem. Dzisiaj nie ma problemu z jedzeniem. Mamy tego często bardzo dużo. Ale tutaj Jezus, ucząc tej modlitwy, woła, czy uczy nas, abyśmy wołali, aby Bóg zaspokajał nasze potrzeby na każdy dzień. My często pragniemy, aby Bóg zaspokoił nasze potrzeby nawet na rok do przodu. Panie Boże, daj mi tyle, żebym miał na koncie, tyle, żebym był spokojny o najbliższy rok. A tutaj jest prośba o każdy dzień. Tak naprawdę dzisiaj tutaj wszyscy jesteśmy w tej chwili, rozjeżdżając się do domów po nabożeństwie, może się okazać, że nie wszyscy wrócimy. Martw się o dziś. Dziś proś o to, żeby Bóg dał Ci to, co jest Ci potrzebne do Twojego życia dziś. Teraz, w tym momencie. Nie troszcz się, co będzie za rok. Nie zamartwiaj się tym. Nie znaczy, że nie możesz planować, ale nie zamartwiaj się tym. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Odpuść nam grzechy nasze, albowiem my odpuszczamy każdemu winowajcę. To już się trudno robi. Prosimy o to, żeby Pan Bóg odpuścił nam nasze grzechy, co jest raczej dla chrześcijan czymś częstym i normalnym, że prosimy o to, żeby Bóg nam przebaczył, ale jednocześnie jest to moment refleksji, bo oto deklarujemy przed Bogiem, że my odpuszczamy też wszystkim, którzy zawinili nam. Mocna deklaracja. Trzeba sprawdzić swoje serce. Czyli kiedy przychodzisz do Pana Boga, w Ewangelii Mateusza jest o tym mowa, że kiedy wiesz, że brat ma coś przeciwko tobie, zanim złożysz swój dar na ołtarzu, wiesz, że on ma coś przeciwko tobie, to nie dawaj tego daru, wróć, pojednaj się z bratem i wtedy dopiero złożysz swój dar. Prosisz o przebaczenie. I to nie znaczy, że Pan Bóg uzależnia twoje przebaczenie od jakiegoś innego twojego czynu. Ale kiedy prosisz Pana Boga o przebaczenie, wiedząc, że On jest hojny, że przebacza, ponieważ Jezus Chrystus zmarł za twoje grzechy i za moje grzechy, spłacił nasze długi, to jednocześnie nie powinieneś być tym, który chce, aby inni odpowiadali za swoje grzechy przed tobą. Oczekuje od nas, że będziemy przebaczać tak, jak nam przebaczono, że będziemy i w tym naśladować Jego. I że tak jak On nam hojnie odpuszcza, tak i my będziemy hojnie odpuszczać tym, którzy zawinili przeciwko nam. Nie wódź nas na pokuszenie. Problem często się pojawia w współczesnych czasach z tym stwierdzeniem. Co to jest? Pan Bóg na pokuszenie wodzi? Przecież Pan Bóg nikogo nie kusi. To greckie słowo, które tam jest, oznacza z jednej strony kuszenie, tak jak Jezus był kuszony, ale z drugiej strony oznacza próbowanie, testowanie. I to kontekst wskazuje, czy to znaczy, że ktoś jest kuszony, że ma jakąś pokusę do grzechu, czy może jest próbowany, że go nie kusi, ale jest to wystawione w jego zasięgu. To jest różnica pomiędzy kuszeniem a próbowaniem. Często w kontekście kobiet mówię o tym mężczyznom. Kobiety w świecie ubierają się różnie, ale to, czy ty jesteś kuszony tym, jak one się ubierają, czy jesteś próbowany, to już jest co innego. bo nie wpłyniesz na to, jak ktoś się ubiera. Nie jesteśmy z tej partii, że próbujemy narzucać, ale wpływasz na swoje serce, czy to cię ciągnie i kusi, że masz pociąg do tego, czy po prostu to jest, ale ty tego nie chcesz. Prosimy tutaj Pana Boga, Panie Boże, nie próbuj nas. Nie testuj nas. Są takie pieśni czasami, nie śpiewam już ich. Kiedyś, jak byłem młodym chrześcijaninem, śpiewałem je. Można powiedzieć, że żałuję. Panie Boże, tak mnie skrusz, tak mnie wypal. To jest proszenie o to, żeby przyszły trudne czasy do Twojego życia. Bo próba to nie jest wtedy, kiedy jesteś bogaty, zdrowy i wszystko idzie dobrze. Próba jest wtedy, kiedy właśnie idzie totalnie źle. Czy ty dalej będziesz wierny, czy ty dalej będziesz wielbił Boga, czy ty dalej będziesz tym samym człowiekiem, czy może zaczniesz marudzić, narzekać, złorzeczyć, albo się nawet odwrócisz. Jezus uczy nas, abyśmy prosili Pana Boga, aby oszczędzał nam tego. Abyśmy nie przechodzili prób. Aby nasza wiara bardziej była wzmacniana niż testowana. No i finalnie zbaw nas ode złego. To złego w Grece to raczej jest skojarzone z osobą niż z okolicznościami, że coś się złego stało na świecie. Raczej od wpływu złego ducha, przeciwnika, diabła, który krąży wokół nas, nie śpi, patrzy kogo pożreć. Modlitwa, Panie, ochroń nas, obroń ode złego. I ta modlitwa jest kluczem do zrozumienia Bożego nie teraz. Jezus uczy nas, aby nasza modlitwa zaczęła się od zestrojenia naszego serca z Bożym sercem. Zestrojenia naszych myśli z Jego myślami. Zanim przedstawimy listę naszych potrzeb, zanim przedstawimy listę naszych życzeń, problemów, trosk, planów i marzeń, powinniśmy uznać Bożą świętość, Bożą wyższość, Boży autorytet, Jego władzę powinniśmy uznać, że to my jesteśmy tymi, którzy chcą się poddać i podporządkować Jego woli, a nie tymi, którzy próbują narzucić Mu swoją wolę i prosić, żeby spełniał nasze życzenia. Być może Boża odpowiedź na naszą modlitwę opóźnia się często właśnie z tego powodu, że Pan Bóg pracuje nad naszymi priorytetami. Jezus mówił, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ten początek modlitwy, Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, jest właśnie, z jednej strony mówimy to do Boga, ale to ma nam pokazać, czy rzeczywiście tak jest. Czy kiedy przychodzę do Pana Boga, prosząc o nową pracę, prosząc o współmałżonka, prosząc o samochód, kredyt, nie wiem, cokolwiek, czy ja przychodzę do Niego, aby On spełnił moje życzenia? Nawet jeżeli to są realne potrzeby. Czy przychodzę, bo te realne potrzeby, moje życzenia, moje troski, pragnienia, to jest to, czego ja realnie tylko chcę? Czy powinienem się bardziej nastroić na to, że Boże, Ty widzisz moje potrzeby, Ty widzisz moje troski, Ty widzisz moje plany, Ty widzisz moje zmartwienia, Ty widzisz moją chorobę, mój stan, jakim jestem, ale to nie jest ważne. Ja chcę Ciebie. Daj mi siebie. Chcę w tych troskach, planach, pragnieniach, chcę wypełnić Twoją wolę. Chcę uwielbić Twoje święte imię. Nie wiem jak. Pomóż mi. Bóg mówi czasami nie teraz, bo właśnie często jak te dzieci w sklepie chcemy. Jesteśmy skoncentrowani tylko na tym, co chwilowo jest nam bardzo potrzebne. Nie patrzymy na swoje życie z szerszej perspektywy, a tym bardziej nie patrzymy często na swoje życie z perspektywy Bożej. Więc powinniśmy uczyć się szukać i polegać na Bożej woli, na Bożym prowadzeniu. Szukać Królestwa Bożego, aby cała reszta była poukładana we właściwy sposób. Królestwa Bożego w mojej chorobie, Królestwa Bożego w moich problemach w małżeństwie, Królestwa Bożego w moich problemach wychowawczych. Wszędzie najpierw powinniśmy szukać tego, co Boże. aby to, co ziemskie, to, co moje, poukładało się zgodnie z Bożą wolą w moim życiu. Później Pan Jezus przechodzi do przypowieści. On nie kończy modlitwy na tym, że podał im formułkę. Kiedy odpowiedzieli, naucz nas modlić się, podał im formułkę, oni zrozumieli jej znaczenie, pojęli jej głębiej, to jest koniec. Nie, to nie wystarczy. Nauczenie się modlitwy to nie jest tylko kwestia, co ja mam powiedzieć, jak ułożyć. Więc Pan Jezus mówi dalej. Mówi tą przypowieść o przyjacielu, który przychodzi pożyczyć 3 chleby. W tamtych czasach w kulturze Bliskiego Wschodu gościnność była bardzo ważną kwestią. Niewypełnienie wymogów gościnności to było z jednej strony biblijne, a z drugiej strony bardzo też kulturowe, wiązało się z hańbą. I mamy teraz przyjaciela, do którego przychodzi przyjaciel. Ktoś wpada w odwiedziny na ostatnią chwilę. On przychodzi po te chleby o 12, tak? Ale do niego też ktoś przyjechał też raczej na ostatnią chwilę. On nie ma czym go ugościć, więc jego byłaby hańba, że nie ma czym ugościć tego gościa. Udaje się do swojego przyjaciela. O 12. No i ten przyjaciel już, jak już te normy gościnności nie interesują, drzwi ma zamknięte, on jest już w łóżku, wszyscy są już w łóżku, wszyscy już śpią. No i mówi, że nie. To jego odpowiedź, nie naprzykrzaj mi się, drzwi są zamknięte, tak, dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę ci wstać i dać. To jest nie, tylko ładnie powiedziane. Nie. Zwykłe, proste nie. Słyszymy je często, albo mniej częściej. No ale wtedy Jezus wypowiada tam bardzo kluczowe zdanie. Mówi, powiadam wam w 8 wersecie, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, czyli nie, jeżeli nie wstanie w wyniku tego, jaką oni mają relację, że są blisko ze sobą, jeżeli nie dla tej relacji on wstanie jednak i da mu, to dla natręctwa jego wstanie. I da mu tyle, ile potrzebuje. I to słowo natręctwo w języku greckim, ja się nie będę silił, jak to się tam wypowiada, bo się na pewno pomylę, ale to słowo natręctwo w języku greckim oznacza bezwstyd albo zuchwałą śmiałość. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że ktoś miał tupet, żeby prosić o coś takiego, o takiej porze, w takiej sytuacji. Dosłownie ten przyjaciel, który przychodzi o 12 w nocy po 3 chleby, no to miał tupet. Był bezwstydny, miał czelność, śmiał przyjść i prosić, i przeszkadzać, nie patrzeć na moje dobro. Więc mówi, że da mu, jeżeli nie dlatego, że są przyjaciółmi, to dlatego, że tamten będzie bezwstydnie właśnie pukał. I da mu. Ta śmiałość może się rodzić z desperacji, że jest nagła, głęboka potrzeba, ale przede wszystkim może się rodzić z pewnością, że to osoba, o którą prosimy, może nam pomóc. Ta bezwstydna pewność przypomina mi, tutaj będę znowu nawiązywał do dzieci. Rodzice dzieci na pewno kojarzą takie momenty, kiedy w nocy było słychać, że ktoś tupie do pokoju i nagle wchodzi do sypialni i bezwstydnie pakuje się do łóżka rodziców, bo coś mu się przyśniło złego, albo bo chce mu się pić. I mama, tata, niech dadzą pić. Dziecko nie myśli, czy to wypada, czy to nie wypada. W nocy przyjść do sypialni rodziców. Tylko kiedy ma pragnienie, albo kiedy właśnie obudziło się, bo coś mu się złego śniło, po prostu idzie do nich. Bezwstydnie. Idzie do nich, nie patrzy na nic, wejdzie do łóżka, pomiędzy jeszcze się rozkopie, może przesunąć. Na nic nie patrzy. To jest ta bezwstyd, ta śmiałość taka. Dziecko nie zastanawia się, czy to jest poprawne, czy niepoprawne, czy obudzi, czy nie obudzi. Rodzice go kochają, a ono przeżywa głęboki problem. Mówi, że nawet jeżeli nie z powodu relacji, to z powodu właśnie takiego podejścia bezwstydnego, czy zuchwałej śmiałości. Jezus nie porównuje tutaj Boga do zaspanego przyjaciela. Jest to pewna przypowieść, ale to nie jest obraz tego, jak Pan Bóg funkcjonuje, że Pan Bóg sobie gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami śpi. On używa tego jako pewnego rodzaju kontrastu, mówiąc, że skoro nawet człowiek w takich zwykłych ludzkich relacjach, niedoskonały człowiek, grzeszny człowiek, niechętny człowiek, zaspany człowiek, jest w stanie pomóc komuś albo przez wzgląd na relacje, albo przez wzgląd, że ktoś będzie bezwstydnie po prostu prosił o tą pomoc i nalegał i się naprzykrzał, to tym bardziej kochający Bóg pomoże swoim dzieciom, które przychodzą do Niego ze swoimi prośbami. Boże, nie teraz. Nie jest niechęcią, ale jest zaproszeniem do tego, żebyśmy w wierze szukali, prosili, pukali. I o tym Jezus mówi dalej, przechodząc do pewnego podsumowania. Proście, szukajcie, kołaczcie. Jakby nie spojrzeć na ten tekst, widać tam pewną intensyfikację, narastanie. Proszenie jest mówieniem, szukanie to już działanie, a kołatanie to, kto nie ma dzwonka, to wie, a kto ma dzwonek i małe dzieci, to też może się dowiedzieć, co to znaczy, że ktoś do drzwi się dobija. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Nie poproście, a otrzymacie. Poszukajcie, a znajdziecie. Zapukajcie, a otworzą wam. Ale proście, aż otrzymacie. Szukajcie, aż znajdziecie. I pukajcie, aż otworzą wam. Pan Bóg to nie jest dżin, który odpowiada na nasze życzenia. Takiej z bajki o Aladynie, albo złota rybka. Ale pragnie odpowiadać na nasze modlitwy. Ale z drugiej strony oczekuje, że my będziemy zabiegać. Jezus daje tutaj obietnicę. I tak to trzeba rozpatrywać. Obietnicę dla każdego, który przychodzi do Boga w modlitwie, że jeżeli będzie prosił i będzie wytrwały w tym, i będzie śmiale w tym nalegał i prosił, to otrzyma odpowiedź. Jeżeli będzie szukał, to znajdzie. A jeżeli będzie pukał, to mu otworzą. Dlatego, że znamy charakter tego, który jest naszym Ojcem, tego, który stoi za drzwiami. I finalnie Jezus tam mówi w 11 i 12 wersecie, gdzieś jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, a gdy go będzie prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy go będzie prosił o jajo, da mu skorpiona. Są tacy rodzice na świecie. I nawet w współczesnych czasach nazywamy to niewłaściwym. Ale w normalnie funkcjonującym świecie, czy społeczeństwie, czy człowieku tak nie jest. Nie ma nikogo normalnego z jakąkolwiek, tego powiedzmy, odrobiną miłości w sercu, który, gdy go dziecko prosi o chleb, da mu kamień do jedzenia. Nie ma tak. Jezus mówi, że skoro wy nawet, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary waszym dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz da wam Ducha Świętego, gdy go będziecie prosić. Więc kiedy przychodzisz do Boga w modlitwie, prosząc o coś, o chleb, praca, dom, rodzina, nieważne, co tam przychodzisz, to Pan Bóg nie chce dać ci kamienia, czegoś, co będzie złe dla ciebie, czy czegoś, co będzie ci szkodziło. Ale czasami nie daje nam tego, o co prosimy, bo wie, że to finalnie może nam zaszkodzić. Nie daje nam czasami tego, o co prosimy, ponieważ wie, że nasze serce jest źle nastawione, że szuka na przykład tego, co jest tutaj chwilowe, jest skoncentrowane na tym czasie. Panie Boże, ja chcę mieć swój dom. I zrobię wszystko, żeby mieć ten dom. Wezmę kredyt, pójdę na dwie prace, do dwóch etatów. Będę zarabiał i będzie mieli wymarzony dom, wymarzone miejsce. Co z tego, że będę tak zmęczony, że przestanę się modlić, przestanę czytać. W niedzielę nawet będę pracował, żeby zarobić. Priorytety mogą być niewłaściwe i Pan Bóg nie pomaga. bo pchamy się w coś, co w gruncie rzeczy dla nas, z naszej perspektywy ziemskiej i ludzkiej wydaje się być dobre, ale z Bożej perspektywy, która patrzy na naszą wieczność, okazuje się być jednak szkodliwe. I Pan Bóg nie daje nam czegoś, co nam zaszkodzi. Dlatego Jego nie teraz jest bardzo potrzebne, tak jak potrzebne jest, aby rodzic potrafił powiedzieć dziecku: nie, nie dostaniesz tego teraz. Nie kupię ci tego teraz. Teraz nie jest czas na to. Tak samo Pan Bóg mówi do nas często w ten sposób. Zauważcie, co jest tutaj ostatecznym stwierdzeniem, które jest takie bardzo zaskakujące, jeżeli chodzi o całość tego, co jest mowa o modlitwie. Że tu znikąd, na sam koniec. Jezus mówi, że o ileż właśnie bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Nigdzie wcześniej nie było żadnej prośby o Ducha Świętego. W ogóle nie było wspomnienia o Duchu Świętym. A Jezus mówi, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bożym celem, Bożym pragnieniem nie jest tylko odpowiadać na nasze modlitwy o zdrowie, o pracę, problemy, troski i tak dalej. Nie jest tylko dawanie nam tego, o co Go prosimy, abyśmy zobaczyli Jego moc, Jego działanie, którego pragniemy. Ale On sam chce być odpowiedzią na nasze modlitwy. W moich troskach, w moich problemach, w moich planach i marzeniach to On sam w osobie Ducha Świętego ma być pierwszą odpowiedzią. Tym, czego pragnę, tym, czego potrzebuję. Tym, do czego zmierzam i co jest sednem mojego życia. Panie Boże, potrzebuję tego. Nie wiem, ja się modlę o samochód. Znaczy, już się nie modlę o samochód. Modliłem się. Powiedzmy, że w ostatnich 3 miesiącach modliłem się o samochód. Mam samochód, który jeździ. Działa. Nic z nim nie jest. Ale chciało mi się nowszy. Tak po prostu. Pragnienie. Zobaczyłem i chcę nowsze. I modliłem się, Panie Boże. I już nawet się zastanawiam, kredyt może wziąć. Taki nowy, fajny samochód, dobrze by się jeździło przecież. No służba jakby był. Różne rzeczy się wtedy potrafi powiedzieć przed Bogiem. Ale w modlitwie dochodząc właśnie, że nie moja wola, że nie moje dobro, ale Jego królestwo, Jego wola. Doszedłem do tego miejsca i do tego przekonania, że to jest po prostu moja fanaberia. Że ja mam dobre, sprawne auto, które spełnia całkowicie swoją funkcję. Ma nawet klimę. Więc jest na wypasie. I że zapożyczanie się, czy próba gdzieś jeszcze dorabiania, żeby mieć tylko nowsze auto, jest moją fanaberią, jest szukaniem jakiegoś, powiedzmy, świeckich pożądań, ludzkich pożądań, takich zwykłych pożądliwości, a nie szukaniem Królestwa Bożego. I to jest śmieszna sytuacja, bo mówimy o samochodzie. Nie jest śmieszne, kiedy ktoś jest chory. Kiedy moja żona zachorowała, kiedy uaktywniła się jej choroba genetyczna, ma toczeń rumieniowaty, tylko taka choroba, która autoimmunologiczna, która sama wyniszcza organizm, kiedy nie potrafiła wstać z łóżka, usiąść, bo zaatakowała jej stawy i po prostu nie mogła się ruszać. Ja jej pomagałem we wszystkim. Wiecie, ja się nawet wtedy nie modliłem o jej uzdrowienie. Nawet ona się nie modliła o swoje uzdrowienie. Modliliśmy się o to, żeby Bóg dał nam siłę przez to przejść. I Bóg dał siłę i dał też takich lekarzy, którzy momentalnie zdiagnozowali tą chorobę, momentalnie postawili ją na nogi. Co było dla nas cudem. Zresztą tak lekarze też mówili, że normalnie tą chorobę diagnozuje się lata, a jej zdiagnozowali w tydzień. Więc przychodząc do Boga w modlitwie, pamiętajmy, że chociaż dla nas te nasze wszystkie sprawy tego świata, życia naszego są nasze, to jest nasze życie, to są nasze problemy, czasami nasi bliscy. To jest dla nas ważne i Pan Bóg nie mówi, że to ma przestać nagle być ważne. ale że zwracając się do Boga Wszechmogącego, zwracamy się do osoby, która widzi wszystko w większej perspektywie, w szerszej perspektywie, która ma więcej mądrości, a zdecydowanie więcej miłości do nas samych niż my sami i pragnie naszego dobra. Dlatego nie zawsze nam daje to, o co prosimy. Nie zawsze odpowiada tak, jakbyśmy chcieli. Czasami zdaje się, że milczy. A to tylko dlatego, że my musimy dojść do przekonania, że w naszym sercu pewne rzeczy są poustawiane nie tak. Dlatego Bóg wstrzymuje czasami swoje błogosławieństwo, swoje działanie, swoje uzdrowienie, swoje zaopatrzenie. Ponieważ to, co jest błogosławieństwem dla nas, jeżeli mamy niewłaściwe serce, może stać się przekleństwem, obciążeniem, ciężarem. On sam ma być pierwszą odpowiedzią na moje prośby. To powinno być moje pragnienie. Panie Boże, Ty widzisz tą chorobę. Bądź ze mną. Pomóż mi. Przeprowadź mnie. Daj mi siłę. Pokaż, czego to ma mnie nauczyć. Panie Boże, Ty widzisz moje problemy finansowe. Pomóż mi. Bądź ze mną. Pokaż mi, czego to ma mnie nauczyć. Ty widzisz moje tutaj problemy w relacjach. Bądź ze mną. Pomóż mi. Pokaż, i czego to mam mnie nauczyć? Chcę poprzez to, przez co przechodzę, poznać Ciebie lepiej. A nie tylko rozwiązać problemy, które mam. Załatwić sprawy, które chciałbym, aby były załatwione. Kończąc. Praktyczne zastosowanie. Zmień postawę w czekaniu. To jest pierwsze. Czekanie nie jest pasywne. Kiedy modlę się, bo mam realną potrzebę, nie tylko zachcianka, ale realna potrzeba i czekam na Bożą odpowiedź, to nie wygląda tak, że przychodzę na nabożeństwo czy na grupę biblijną, mówię o swoim problemie i pomodliliśmy się i to już jest koniec. Teraz czekam. Pomodliłem się i poczekam. Ale proszenie, szukanie czy kołatanie jest aktywnym czymś, a nie pasywnym. U siebie w zborze mówię to tak. Czy ktoś z was kiedyś posiał klucze od samochodu, od domu czy czegokolwiek? Ja mam takie miejsce na szafce, na buty, gdzie zawsze kładę klucze, portfel, telefon. Jedno miejsce. Nigdy ich nie gubię, bo zawsze kładę w tym samym miejscu. Ale jak mi ktoś się przełoży gdzie indziej, to nie wiem, gdzie to jest. I wtedy muszę zacząć szukać. I wtedy szukam nie tam, gdzie zawsze one są, tylko szukam wszędzie. Jeżeli ja żyję z Panem Bogiem i jest dobrze, moje życie z Nim jest dobrze, czuję Jego obecność, podążam za Nim, wszystko jest dobrze, ale pojawia się nagle problem, troska, zmartwienie, choroba, coś się dzieje, pojawia się burza w moim życiu, to teraz, jeżeli potrzebuję Bożej obecności, Bożego działania, Bożej odpowiedzi, to muszę zacząć szukać nie tylko w tym miejscu, do którego już przyzwyczaiłem się. Nie tylko, że raz się wieczorem pomodlę, ale zacznę realnie, bez ustanku się modlić. W każdej chwili, kiedy mój mózg jest wolny, będę wspominał przed Panem tą sprawę. Będę szukał w Jego Słowie odpowiedzi. Będę słuchał kazań. Zacznę pościć. Zacznę szukać Boga. Nie tylko tam, gdzie przeważnie Go znajduję. Nie tylko w miejscach, w których przeważnie jestem przez Niego karmiony. Bo one mogą się okazać niewystarczające na tej mojej potrzeby. Czekanie nie jest pasywne, ale jest aktywne. Szukam. Więc modlę się więcej. Czytam więcej, słucham więcej, śpiewam więcej, poszczę, jeżeli jest taka potrzeba. Wszystko po to, żeby pukać, szukać i znaleźć. Po drugie, zaufaj swojemu Ojcu w niebie, a nie swoim własnym odczuciom. Jako ludzie sobie ufamy bezgranicznie, nawet jeżeli sami siebie kłamiemy. Zaufaj Bogu, a nie temu, co Ty czujesz. Niezależnie, czy czujesz się źle, w jakiejś depresji, w takim stanie obniżonego nastroju, zaufaj Bogu. Zaufaj Jemu Słowu, Jego Słowu. Zaufaj temu, co on mówi, a nie temu, co ty mówisz. Nie temu, tym bardziej, co świat mówi. Zaufaj Panu Bogu. Tutaj też mogę dać przykład wam życiowy. Z moją małżonką, mieszkając w bloku, mieszkanie, które kupiliśmy, było nieremontowane, tak żyliśmy, no ale moja żona w pewnym momencie zapragnęła remontu. To się wiązało z kredytem. Skąd wziąć pieniądze na remont? Nie będę wam mówił ile, ale dużo. Nowy samochód by kupił, ale dużo. Mówię, no wiesz co, ja nie mam przekonania, żeby brać kredyt. Jakby takie zobowiązanie finansowe. Módlmy się, wołajmy do Pana Boga, zobaczymy, co Pan Bóg powie. I Pan Bóg przemówił zarówno do niej, jak i do mnie, że nie mamy wziąć tego kredytu. Że nie mamy tego ruszać. Rozmawialiśmy o tym, obydwoje mieliśmy to samo słowo, nawet z Biblii. Nie wiem, że tam ktoś coś pociął. No ale ona chciała dalej. Pomimo tego, co sama usłyszała, co stwierdziła, że jest głosem od Boga, ona dalej chciała. Wtedy troszeczkę jak Piłat umyłem swoje ręce, mówię, to będzie na ciebie wtedy. To będzie twój grzech, nie mój. Rozmawialiśmy razem. Obydwoje mieliśmy to samo słowo w różnych okazjach. Że mamy nie brać. Ale ty bardzo chcesz. No to weźmiemy. I wzięliśmy. Wyremontowaliśmy chałupę. Czy no ja to remontowałem. Wszystko. Panele, podłogi, światła, wszystko. Meble. Tylko po to, żeby po zakończonym remoncie 2 miesiące później się wyprowadzić. Pan Bóg mówił, żebyśmy nie brali. Ale moja żona w tym przypadku nie chciała go posłuchać. Zaufaj Słowu Bożemu, a nie temu, co czujesz, co ty myślisz, jak ty oceniasz. Bo ty nie wiesz, co będzie jutro, za tydzień. Nie masz pojęcia, a Pan Bóg wie. Jeżeli Pan Bóg ci coś mówi, coś pokazuje, zaufaj Jemu Słowu. Nawet jeżeli na tą chwilę wydaje ci się to niedorzeczne, niezrozumiałe, to warto Mu zaufać, bo On szuka tego, co dobre dla nas. On nie daje nam kamieni, węży czy skorpionów. On chce nam dać to, co jest dobre dla nas. W wiecznym wymiarze, ale też w ziemskim. To nie jest tak, że Pan Bóg jest odklejony od ziemskiego życia. Więc zaufaj. Tak, to jest drugie. Trzecie, sprawdź, o co prosisz. Jakub o tym pisze. Przemodlicie się, ale nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. Dlaczego? No właśnie, bo staracie się jedynie zaspokoić potrzeby własnych żądz. Zestrój swoje serce. Sprawdź, co jest w twoim sercu. Czy te twoje prośby, problemy, plany, to wszystko, co przedstawiasz Bogu w modlitwie, czy to rzeczywiście jest Bożą wolą dla ciebie? Czy to jest zgodne z Jego Słowem? Czy to jest zgodne z Jego wolą? Czy to jest zgodne z Ewangelią? Czy nie? Sprawdź swoje serce. Czy może nie za bardzo ci na tym zależy? Czy może twoje mieszkanie, dom, współmałżonek, nie wiem, kot, pies dzisiaj dla niektórych, nie jest zbyt ważny? Ważniejszy niż sam Bóg. I po trzecie, czekając, szukając i oczekując na Bożą odpowiedź w intencjach, które do Niego zanosimy, módlmy się przede wszystkim o to, żeby On był z nami. Żeby ten Duch Święty, którego Jezus obiecuje uczniom tutaj na koniec, ucząc ich modlitwy, żeby On był nam dany. Oczywiście każdy nowonarodzony ma Ducha Świętego w sobie. To jest bezsprzeczne. Ale żeby On nas napełniał, żeby On nas prowadził, żeby Jego obecność w nas, z jednej strony poprawiała, z drugiej strony zachęcała. Żeby w nas i przez nas działał. Żeby Duch Święty się objawiał w nas. Żeby to Bóg był finalnie to, tym, czego pragniemy tak naprawdę, ponad problemy czy ponad marzenia. Żeby to Jego uwielbienie w naszych problemach i w naszych marzeniach było ważniejsze. Żeby Jego wola w naszych problemach i w naszych marzeniach była ważniejsza. Żeby Królestwo Boże i w jednym, i w drugim objawiało się. Więc powinniśmy prosić po prostu o Jego obecność. Więc postawa w czekaniu, zaufanie Jemu, Ojcu, Jemu Słowu, sprawdzenie swojego serca i szukanie przede wszystkim Boga, a dopiero później tych wszystkich spraw. Praktyczne zastosowanie. Ja żyję z Bogiem 15 lat. Dużo, niedużo, nie wiem. Ale od 15 lat Bóg do mnie mówi na różne sposoby i od 15 lat mówię, nie ma modlitw niewysłuchanych. Czasami po prostu nie chcemy usłyszeć od Boga nie. Czasami nie chcemy usłyszeć nie teraz. Czasami nam się nie podoba to, co Bóg chce, bo pragniemy bardzo czegoś tu, teraz, w tej chwili. Jezus, ucząc swoich uczniów modlitwy, nie tylko uczy ich jakiejś formułki, która jest mniej lub bardziej piękna czy treściwa teologicznie, ale uczy ich, aby ich serce miało właściwą postawę w tej modlitwie, aby ich podejście, czym jest w ogóle rozmowa z Bogiem, było dla nich jasne i klarowne. Z jednej strony mówiąc im, że Bóg chce dawać, zachęcając, aby szukali, prosili i kołatali, ale z drugiej strony mówiąc im, że to Boża obecność w osobie Ducha Świętego jest najwyższą odpowiedzią. Najbardziej pożądaną odpowiedzią na ich problemy. I tak jak za ich czasów Jezus Chrystus, który przyszedł, w ich zrozumieniu miał pokonać Rzymian, zbudować armię, postawić królestwo, to Bożym działaniem i celem Chrystusa nie było pokonanie Rzymian i ustanowienie ziemskiego królestwa, ale wyzwolenie ludzi z sideł grzechu, diabła i śmierci. Tak samo i dla nas Boża odpowiedź na nasze problemy, troski i zmartwienia to jest On sam. Amen. Amen.